Radio Kraków Kultura, w naszym studiu Robert Gądek, reprezentant Festiwalu Kultury Żydowskiej. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu wszystkim.
To już kawał czasu właściwie, 31 edycji, właściwie ta, która nosi ten szczytny, powiedziałbym, numer, już się rozpoczęła. Powiedz proszę, jak można wyobrażać sobie misję festiwalu, który już ma za sobą dobre 3 dekady działalności?
No, szczerze mówiąc, jest to faktycznie wyzwanie, bo zazwyczaj takie, nazwijmy to w cudzysłowie, stare festiwale są już na tyle okrzepnięte i jakoś zaśniedziałe w swojej formule, formie, że mało jest tam w bardzo wielu wypadkach miejsca na jakąś kreatywność czy szaleństwo. Ale całe szczęście formuła naszego festiwalu od samego początku była na tyle elastyczna i otwarta i tak uniwersalna, poza tym zawierała w sobie różne bardzo elementy, że stosunkowo łatwo, to łatwo jest w dużym cudzysłowie, jest nam adaptować ją do i wymagań, i potrzeb, i współczesnego języka kultury. Także to, co stało się w roku 2013, czyli ten ogromny przełom zarówno w wizerunku festiwalu, jak też w dużym otwarciu na nowe tematy, na współczesność, na młodzież w końcu, to było dla nas duże wyzwanie, ale teraz jakby ciągle jesteśmy na tej fali, choć Janusz Makuch, dyrektor naszego festiwalu i założyciel, mówi, że nie lubi mówić, że jesteśmy na fali, tylko że jesteśmy falą. Także ciągle staramy się, nawet po tych 30 kilku latach istnienia, być tą falą, która niesie ze sobą wszystkich.
To ta fala jest szczególnie korespondująca z bieżącym rokiem, dlatego że waszym motywem przewodnim jest kolejny żywioł. Już tym razem rzeczywiście jest to woda, w związku z tym to skojarzenie nie może być wręcz lepsze. Woda, którą oczywiście rozumiemy na polu tradycji żydowskiej, to jest, zakładam, zasadniczy nurt, znowu to wodne nawiązanie. Z drugiej strony też woda jako rozumienie czyste ekologiczne, bo jak wiemy, mamy coraz większy problem z dostępem do niej i to, jak się okazuje, dotyka nas to również w Polsce. Czy są jeszcze jakieś ścieżki, jeszcze jakieś strumyki, którymi ta woda będzie w tym roku podążać?
Tak, dlatego że podobnie jak wcześniej traktowaliśmy i ziemię, i ogień w sposób zarówno dosłowny, w sposób teologiczny tak samo, ale również bardziej symboliczny, tak samo będzie w tym roku z wodą. I obok tego, co wymieniłeś właśnie, czyli ten temat ekologiczny, który pojawił się już na samym początku festiwalu, bo to jest wystawa Living Underwater, mostowa sztuka kawa, którą można oglądać jeszcze przez cały miesiąc po zakończeniu festiwalu. Ona odnosi się właśnie do... To jest jakby żydowsko-artystyczna odpowiedź na kryzys klimatyczny. Natomiast oprócz tego jest jeszcze jedno bardzo symboliczne odniesienie do wody. Mianowicie jest cykl wykładów poświęconych antysemityzmowi. I to do tego też doszliśmy jakby z dwóch stron, powiedzmy, ponieważ z jednej strony we współczesnym świecie faktycznie antysemityzm, czy nawet antysyjonizm również stają się coraz mocniejsze, coraz bardziej widoczne, coraz bardziej agresywne i coraz bardziej niestety słuchane, ale z drugiej strony, to właśnie od strony wody, chcieliśmy zastanowić się, i to jest nasz główny punkt odniesienia, czy jest możliwa jeszcze jakakolwiek forma właśnie oczyszczenia. Woda to jest funkcja oczyszczania. Więc zastanawiamy się, czy jest jakaś możliwość oczyszczenia tych relacji i polsko-żydowskich, i w ogóle stosunku nieżydów do Żydów na całym świecie, z różnych złych klisz, przesądów, z kłamstw po prostu i spojrzenie na to w sposób trzeźwy, prawdziwy i wolny od jakichkolwiek uprzedzeń. Czyli ta funkcja oczyszczająca wody doprowadziła nas do zajęcia się, do rozmowy o antysemityzmie.
Powiedz, Robercie, bo to wydaje mi się szczególnie ważny wątek, zwłaszcza jak sam wspomniałeś, w momencie, w którym się znajdujemy, który rzeczywiście staje się coraz bardziej skomplikowany, a właściwie śmiem twierdzić, że notujemy swego rodzaju nawrót do historycznych momentów, które właściwie chcielibyśmy jak najbardziej, czy to mentalnie, czy też i w codzienności, wyrugować zupełnie. W jaki sposób po 3 dekadach istnienia Festiwalu Muzyki Żydowskiej możesz podsumować, czy może rozważyć to, jaka jest rola festiwalu właśnie w tym, żebyśmy w jakiś sposób negowali te fałszywe poglądy, złe zjawiska, które wciąż, z którymi wciąż musimy się mierzyć, a wydawało się, że już właściwie chyba jest dobrze.
To jest bardzo skomplikowana kwestia, dlatego że po pierwsze festiwal ze swojego założenia nie jest taką doraźną szczepionką. To nie jest to, że my zrobimy jedną edycję i myślimy, że zbadaliśmy świat. To jest długi, wieloletni proces zmiany sposobu myślenia, sposobu podejścia, oceny i do tego jeszcze cały czas zmagający się z rzeczywistością, która się zmienia, która jest bardzo dynamiczna. Kiedy festiwal powstawał, to w 1988 roku, po pierwsze relacje Polski i Izraela formalnie de facto nie istniały. Większość Polaków nie miała nawet świadomości, nie znała żadnego Żyda, nie potrafiła go w swoim otoczeniu gdzieś tam znaleźć, powiedzieć, kto nim jest.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale to jest niesamowite w kraju, który przecież kiedyś był tak przyjazny i otwarty i jednocześnie w którym diaspora żydowska odgrywała tak istotną rolę.
Dokładnie. To, co teraz powiedziałeś, pokazuje, jak przez te 30 lat, przepraszam za kolokwializm, ale przeorano nam wszystkim głowy, że w roku 88, kiedy festiwal, pierwszy festiwal został zorganizowany i pokazano tam wkład Żydów w naszą ogólną polską kulturę, to ludzie doznali szoku, że jest to tak ogromny wkład, że jest to tak ważne, nie chcę powiedzieć zjawisko, ale jest tak ważny wkład, fenomen tak naprawdę. I fakt, że przez lata powojenne on de facto był zapomniany, wielu nazywało to zaprogramowaną amnezją, bo też troszkę wygodniej było nie pamiętać pewnych rzeczy, prawda? Bo te stosunki polsko-żydowskie pomimo naszej gościnności nie zawsze były takie dobre, jakbyśmy chcieli, jakbyśmy sobie wymarzyli. Więc część osób wolała nie pamiętać, a inni po prostu nie zostali uświadomieni w tym fakcie. Więc wzrosły całe pokolenia, które kompletnie były odizolowane od tej żydowskiej historii Polski. I wtedy, kiedy powstał festiwal, jego rolą stało się najpierw zainicjowanie, a później trwanie i włączenie się jakby w ten proces przypominania o historii Żydów, ale po kilku latach wyszliśmy jakby z tego matecznika i już uznaliśmy, że nasza publiczność, społeczeństwo wystarczająco dużo wie, żeby zajmować się sprawami podstawowymi i poszliśmy dalej. To jest to, co też Janusz Makuch nazwał takim przejściem festiwalu od sztetla do Syjonu. Teraz Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, oprócz tego, że promuje kulturę Żydów polskich czy europejskich, jest tak samo jednym z największych festiwali kultury żydowskiej z Izraela na świecie. Tak naprawdę nie ma chyba takiej drugiej, tak wielkiej i tak znaczącej prezentacji kultury izraelskiej, współczesnej w jakimkolwiek kraju na świecie. Polska jest tutaj liderem. Natomiast jest też i druga strona tego procesu, ponieważ nie tylko chcieliśmy zmieniać czy edukować, w zasadzie, bo festiwal to jest proces edukacyjny, tak samo, nie rozrywkowy, broń Boże. Także nie tylko chcieliśmy edukować polską publiczność, czy lokalną, ale też zagraniczną. I tutaj musimy powiedzieć, że ten sukces jest najbardziej chyba widoczny, dlatego że od kilku lat ilość gości z Izraela przyjeżdżających specjalnie na festiwal jest ogromna. I wzrosła praktycznie od zera, powiedzmy tam, nie wiem, 15 lat temu, czy od pojedynczych przypadków, do kilku tysięcy osób, które przyjeżdżają każdego roku przez ostatnie lata. I to jest naprawdę ogromny sukces, dlatego że sami wiemy, jak te stosunki polsko-izraelskie wyglądają. Na płaszczyźnie państwowej są bardzo trudne, skomplikowane i co chwilę jakaś mina tam się pojawia. Natomiast nam udało się, niezależnie od całej tej właśnie problematyki politycznej, zbudować rzeczywiście dialog pomiędzy, duże słowo, narodami, pomiędzy ludźmi. I to, jak oni potrafią się fantastycznie dogadać między sobą na festiwalu, choć oczywiście czasami są tematy bardzo trudne i są bardzo emocjonujące te rozmowy, to forma tych spotkań, sposób rozmowy powinien być tak naprawdę wzorem dla polityków do tego, jak należy rozmawiać z trudnym partnerem.
Rzekłbym, że to jest takie mocno pozytywistyczne podejście, ale jednocześnie mówisz o tym z na tyle dużym entuzjazmem, że właściwie nie odczuwam tego, co z tą pracą u podstaw kojarzy się najbardziej, czyli taką codzienną rzeczywiście orką, choć i tak użyłeś tego sformułowania.
Tak, znaczy właśnie to, żeby mówić o tym dosyć lekko i z optymizmem, jest tylko i wyłącznie spowodowane tym, że to jest rzeczywiście u nas przepracowane bardzo mocno. My wiemy, dlaczego to robimy, wiemy, po co to robimy. Wiem, że to może trochę misjonarsko zabrzmi, ale dla nas praca w festiwalu nie jest tylko i wyłącznie jobem zwyczajnym po prostu. To zdarzyło się kilka osób, które przyszły do pracy, do festiwalu, no i nie wytrwały u nas długo. Natomiast ten zespół, który w tym momencie mamy, wszyscy wiemy, po co to robimy. Nie robimy tego dlatego, żeby ufundować kolejny rozrywkowy festiwal i tak dalej. To jest coś, co my chcemy pokazać, jak my myślimy o świecie, chcemy przekazać tą troszkę może odrobinę więcej wiedzy, którą my mamy, czy więcej naszego doświadczenia, po to, aby stało się ono doświadczeniem ogólnym, ponieważ wydaje nam się, że ono pomaga lepiej zrozumieć i ocenić świat.
Słuchaj, festiwal jest pewnego rodzaju, no, też może brzydko co zabrzmi, ale fajerwerkiem czy pewnym wierzchołkiem góry lodowej. Natomiast, jak sam wspomniałeś, ta jego funkcja edukacyjna jest dużo bardziej istotna od rozrywkowej. Zdradź proszę, w jaki sposób twórcy Festiwalu Kultury Żydowskiej mogą prowadzić tę codzienną pracę, także i właśnie poza tym, poza tą emanacją, która oczywiście jest pewnym ukoronowaniem właśnie tej codzienności.
Właśnie cieszę się, że o to pytasz, dlatego że bardzo wiele osób myśli, że organizacja czy praca przy festiwalu polega na tym, że gdzieś w granicach powiedzmy marca my sobie przychodzimy do biura z naszych jakichś innych, nie wiem jakich prac, zajęć, czegokolwiek, po czym myk pojawia się program, odbywa się festiwal i my później zajmujemy się znowu albo innymi rzeczami, albo idziemy na jakieś 8-miesięczne urlopy. To oczywiście nieprawda, dlatego że...
Przepraszam cię, właśnie bardzo chciałem, żebyś to głośno wypowiedział, bo ta pewnego rodzaju incydentalność czy doroczność wydarzeń faktycznie rysuje przed nami taki obraz, a z drugiej strony wiemy bardzo dobrze, zapewne ty, pewnie ja i myślę, że jeszcze kilka innych osób, że bardzo często taka praca rozpoczyna się na przykład na 3 lata przed edycją, którą dopiero planujesz.
Dokładnie. I to jest nie tylko ważne z tego punktu widzenia, żeby mieć rzeczywiście jakiś plan na kilka lat do przodu i na przykład to, że w tym momencie jest festiwal poświęcony wodzie, tak naprawdę wiedzieliśmy już od 2017 roku. Ponieważ wtedy, kiedy realizowaliśmy, to już 27 festiwal był poświęcony, był Jerozolimie, wiedzieliśmy, że następny będzie poświęcony Syjonowi, a kolejne to będą już 4 edycje poświęcone 4 żywiołom. Pandemia troszkę nam rozłożyła to w czasie i rozciągnęła bardziej. Proszę, ale też pozwoliło lepiej jakby omówić jeden z tych tematów. Natomiast rzeczywiście, wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, my pracujemy nad festiwalem cały rok, ale równocześnie w tym samym czasie działa przecież HEDER, gdzie również realizujemy taki całoroczny program edukacyjny. Działa również nasz program dla wolontariuszy DEMAHES, którzy tak samo są z nami w ciągu całego roku. To oni organizują też część wydarzeń w HEDERze, głównie pracownie seniora, którą sami wymyślili zresztą. Jest to jeden z naszych najważniejszych punktu działalności całorocznej. Także, tak powiedziałeś, festiwal jest faktycznie taką kulminacją tego całego roku naszej pracy. Nie tylko rzeczywiście pracy nad samym festiwalem, ale pracy edukacyjnej w ogóle. I jeżeli chcielibyście Państwo wiedzieć, jak wcześniej zaczynamy takie przygotowania faktycznie do samej konkretnej edycji festiwalu, to tak naprawdę zaczynamy je w sierpniu, wrześniu poprzedniego roku. Zazwyczaj w grudniu mamy już ułożony jakiś program, a cały ten czas właśnie, drugie półrocze, czyli czas po festiwalu do końca roku, to jest czas, kiedy pracujemy równolegle nad 2 festiwalami. Pracujemy nad tym festiwalem, który będzie w kolejnym roku, opracowując program, szukając artystów, tematów i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze ciągle jesteśmy jedną nogą, albo nawet więcej, w poprzednim festiwalu, ponieważ rozliczenia wszystkie zamykamy dopiero z końcem grudnia, a nawet z końcem stycznia kolejnego roku. Także to jest ta mniej znana i może mniej entuzjastyczna część organizacji prac nad festiwalem, kiedy siedzimy zakopani w papierkach, fakturach, opisujemy, raportujemy i tak dalej, i tak dalej. Nie cierpimy z tego powodu, absolutnie, bo wiemy, że to jest część tej pracy po prostu, ale niewiele osób ma świadomość, że to jest też ta właśnie mniej radosna. To nie, organizacja festiwalu nie polega na chodzeniu z artystami i rozmawianiu z nimi i uśmiechaniu się. To jest część ogromna, normalnej biurowej roboty.
No, z drugiej strony chodzenie z artystami i uśmiechanie się też jest nieodzownym elementem tej pracy, tak. I nie ukrywajmy, bardzo przyjemnym.
Absolutnie. To jest coś, co też nas kolokwialnie mówiąc nakręca i mobilizuje, no bo mamy rzeczywiście możliwość rozmawiania z ludźmi, z którymi normalnie byśmy nie mieli szansy się spotkać.
No i budowania wspólnotowości, co wydaje mi się czymś, co w festiwalach jest niezwykle ważne i to zarówno na poziomie organizatorów z publicznością, organizatorów z artystami i wreszcie artystów z publicznością. I wydaje się, że bardzo często takie więzi wypracowane są niezwykle trwałe.
Absolutnie tak i jest jeszcze jeden poziom budowania relacji pomiędzy artystami samymi, ponieważ bardzo wiele projektów i to jest też część naszej strategii na te lata polega na tym, że są tworzone po pierwsze raz, że specjalnie dla festiwalu, coraz więcej w naszym programie widać rzeczy, które mają właśnie ten dopisek, że specjalnie przygotowany dla FKŻ-u, ale też z udziałem artystów polskich. I w tym roku mamy takich projektów bardzo dużo, zaczynając od Maloxa izraelskiego, który wystąpi z polskim zespołem, z Maniuchą Bikont na czele, nagrając zresztą płytę, która będzie później w dystrybucji, ale tak samo koncert kantorów, to też współpraca izraelskich, amerykańskich muzyków z polskim kwartetem smyczkowym Iris. Więc to jest właśnie ten kierunek naszego rozwoju jakby na przyszłość, ale też kolejny element, który pojawił się stosunkowo niedawno na festiwalu i uważamy, że jest jego bardzo ważnym elementem, czyli budowanie płaszczyzny porozumienia, współpracy również pomiędzy artystami, czyli łączenie artystów i kreowanie, stymulowanie nowych działań.
Raczej przerzucanie mostów niż stawianie murów.
To jest... Absolutnie, tak.
To jest zdecydowanie kierunek, który obraliście i nie ukrywam, że jest mi on wyjątkowo bliski. A zacząłeś już wątek tegorocznej odsłony w sposób bardziej szczegółowy, a zwłaszcza właśnie tej muzycznej strony, o którą też chciałbym cię odrobinę podpytać. Takim punktem, który wydaje mi się jakoś szczególnie ogniskującym z jednej strony spojrzenie na żydowską tradycję, z drugiej strony jej jednak uwspółcześnione ujęcie, czy jej kontynuacja jest właśnie koncert kantorów. Dodałeś do tego element wspólnotowości. Czy byłbyś skłonny powiedzieć nieco więcej o tym, co właściwie przywiozą do Krakowa Nowojorczycy?
Tak, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy projekt, który, choć akurat ten dokładnie nie powstał specjalnie dla naszego festiwalu, ale będzie miał też swoją światową premierę, a sam jakby materiał muzyczny jest efektem badań do pracy doktorskiej Jeremiah Lockwooda, którego pewnie możecie Państwo kojarzyć z wcześniejszych edycji festiwalu, ponieważ jest założycielem i liderem zespołu The Sway Machinery, który z muzyką kantoralną raczej się nie kojarzy, bo jest dosyć ciężkim zespołem, powiedzmy, rockowym. Natomiast Jeremiah, pochodzący z rodziny kantoralnej, zawsze mówił, że do tego sposobu śpiewania, tego gatunku muzycznego ma ogromny sentyment, no właśnie z rodzinnych powodów. I jako temat swojej pracy doktorskiej obrał zjawisko, które rzeczywiście ma miejsce na Brooklynie, w Nowym Jorku. I chodzi o to, że muzyka kantoralna odnawia się, ale w ortodoksyjnych środowiskach żydowskich to może brzmieć trochę paradoksalnie, że ona się tam odnawia, ale rzeczywiście nie miała kontynuacji przez długi czas. Ta muzyka kantoralna wyszła jakby z synagog na sceny teatrów, oper nawet, a teraz jest ruch przywracający wewnątrz środowiska naturalność tego śpiewu kantoralnego, tak zwanego hazanut. I Jeremiah zaprosił kilku kantorów młodego pokolenia do tego, żeby w sposób jak najbardziej tradycyjny, jak najprawdziwszy zaśpiewali najważniejsze modlitwy czy utwory przeznaczone dla kantorów. I to jest właśnie materiał tego koncertu. On będzie brzmiał bardzo klasycznie, aczkolwiek nie tak klasycznie, jak Państwo słyszeliście wcześniej na festiwalu. To nie będzie dużego chóru. Będą tylko kantorzy tak naprawdę, organy i kwartet smyczkowy Iris. Więc to jest zupełnie inny koncert kantorów niż zazwyczaj. Powiedziałbym, że oddarty z całej takiej sceniczności. Będzie rzeczywiście prawdziwy, a do tego jeszcze ten koncert będzie premierą płyty winylowej z tymże właśnie materiałem, którą wspólnie z Jeremiah wydajemy. To będzie pierwsza nasza płyta winylowa, więc jesteśmy troszkę podekscytowani. A ci, którzy nie mogą słuchać jej na winylu, bo nie mają sprzętu, mogą ją posłuchać na jednym z portali również i nawet zakupić tam.
Rozumiem, że to też jest pewna trwała wartość, która zostaje po tym wierzchołku Góry Lodowej, czyli po festiwalu i rzeczywiście wpisuje się w to, co właściwie czemu festiwal w dużej mierze hołduje, czyli tradycję, którą możecie budować troszeczkę na nowo i ją utrwalać.
Dokładnie tak, właśnie to jest to, że pomimo tego, że staramy się być festiwalem nowoczesnym, to jednak nie chcemy, a w kontekście tradycji żydowskiej nie możemy zapominać o tradycji, bo cały judaizm tak naprawdę polega na ciągłym byciu w dialogu z tradycją. Nie z przeszłością, ale z tradycją. Więc cały czas jest budowana na nowo, cały czas jest punktem odniesienia ważnym dla twórców, jak nawet najbardziej awangardowych, co też widzimy teraz w tym roku podczas projektu Majzech, który jest niejako kontynuacją ubiegłorocznego Kumsitz. W Majzech odnosimy się do legend, do tradycji właśnie w sposób bardzo nowoczesny, językiem najbardziej nowoczesnej, współczesnej sztuki.
Brzmi to rzeczywiście fantastycznie. Chciałbym cię jeszcze podpytać o jeden element festiwalowy, mianowicie galicyjskie niguny, które tym razem zaproponujecie w odsłonie czysto instrumentalnej, a było nie było, ta forma muzyczna bardzo mocno osadzona w chasyckiej tradycji jest u swoich korzeni wokalna.
Tak, ale to jest też właśnie dowód, czy obraz tego, jak nowocześnie i niebanalnie można podejść do tradycji, która jest właśnie tak silna i tak mocna i zdefiniowana. My pokazujemy ją w troszkę innej odsłonie, po to, żeby właśnie pokazać też tą możliwość adaptacji tradycji, bo często jest takie myślenie, że jeżeli coś jest tradycyjne, to jest takie przestarzałe, troszkę uwiera nas i zamyka w jakichś kanonach. Nie. Kultura żydowska pokazuje właśnie to, jak fantastycznie te tradycje można adaptować z szacunkiem dla niej, nie niszcząc ją, ale nawet wyprowadzając na wyższy poziom, pokazując nowe konteksty, współczesne zastosowania. I to jest właśnie piękne. I ten koncert rzeczywiście pokazywał to będzie. On jest w czasie, kiedy normalnie spotkalibyśmy się na Szalom na Szerokiej. W tym roku niestety jeszcze to nie nastąpi, ale zapraszamy na pewno już na przyszły rok na Szeroką. Natomiast w namiocie festiwalowym, który będzie takim naszym centrum, jak to jest już od 2019 roku, Frank London, Ilya Schneeweis zagrają właśnie niguny na koniec szabatu.
W jaki sposób, przepraszam, że tak drążę ten temat, ale cały czas mnie nurtuje to pytanie. W jaki sposób muzyka, która jest przepełniona duchowością, też na poziomie tego nośnika, jakim jest tekst, może stać się taką samą tylko i wyłącznie za pomocą dźwięku?
No, tak naprawdę dźwięk w tradycji żydowskiej, czy w ogóle instrumenty, to w bardzo wielu sytuacjach zastępują właśnie słowa. One też mówią. Muzyka jest tak samo formą, jest tak samo językiem i tutaj jest to bardzo łatwo jakby przenieść jeden temat na drugi. Zresztą w ubiegłym roku dużo mówiliśmy o tym, jakie funkcje przejmuje muzyka w kontekście Kol Isha, czyli tego zakazu śpiewu przez kobiety. W ortodoksyjnym judaizmie to nie jest możliwe, więc kobiety wyrażają się poprzez muzykę, dźwiękami. Zresztą ten element też pojawi się w tegorocznym programie muzycznym, bo ostatni koncert festiwalu, 3 lipca, czyli w najbliższą niedzielę, będzie koncertem, który również jest jako głosem kobiet. Głosem kobiet, którym ten głos odebrano. Wystąpi na naszej scenie bardzo popularna obecnie izraelska artystka Liraz ze swoim zespołem. Liraz pochodzi z rodziny perskich Żydów, z Iranu i tak naprawdę całą swoją karierę muzyczną poświęca temu, żeby być właśnie głosem kobiet irańskich, którym ten głos odebrano. To są dokładnie jej słowa. I mówi o ich historii, mówi o ich codzienności, również o ich cierpieniach i problemach. I w ten sposób propaguje, znaczy walczy o prawa tych kobiet na świecie. Właśnie językiem kultury, językiem muzyki. W tym akurat projekcie, który zaprezentujemy, który się nazywa Roja, wchodzi jeszcze jakby na wyższy poziom, ponieważ też to jest ta wspólnotowość, o której rozmawialiśmy wcześniej, zaprosiła do tego projektu rzeczywiście kobiety z Iranu. Co w kontekście polityki światowej wydaje się przedsięwzięciem totalnie karkołomnym, ale nagrywali płytę w Istambule w ubiegłym roku i prawie że dookoła świata, żeby zmylić wszelakie trasy i tropy, muzycy z Iranu, kobiety z Iranu przyjechały i brały udział w nagraniu tej płyty. Zresztą ten sam scenariusz powtarzamy na tym koncercie.
Wspaniale to brzmi, drogi Robercie. Festiwal Kultury Żydowskiej, jego 31. odsłona już w trakcie. Radio Kraków Kultura oczywiście niezmiennie nie tylko kibicuje, ale też i zaprasza w imieniu tak swoim, jak i organizatorów. A gościem Radia Kraków Kultura był Robert Gądek. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie i też za ukazanie tej wielowarstwowości. W tym roku woda, ale mam nadzieję, że falą pozostaniecie przez kolejne edycje również.
Mam nadzieję, że tak. W przyszłym roku będziemy falą powietrza.
Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję również, Pawle, i dziękuję Państwu za wysłuchanie.